A w studiu Radia Doksa w tej chwili pani Magdalena Gołowkin-Hudała, prawnik, specjalista do spraw praw dziecka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór, witam panią.
Dobry wieczór.
Są z nami także Ania i Tomek Chyrowie. Witam was.
Witamy.
Witamy.
Oraz Joanna i Andrzej Żelowscy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Wszyscy są praktykami, tak? Wszyscy tutaj mamy dzieci, wszyscy jesteśmy praktykami. Pani Magda, zakładam, więcej teorii, więc tutaj się z nami podzieli. Jak to z tymi prawami jest? Proszę państwa, 20 listopada obchodziliśmy 27. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Tego dnia również obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Za nami także kilkudniowa konferencja w Brzegu. W tej konferencji uczestniczył m.in. rzecznik praw dziecka Marek Michalak, sędzia Anna Maria Wesołowska czy superniania Dorota Zawadzka. To są osoby z telewizyjnych ekranów, które też swoim doświadczeniem wspierały tutaj te dyskusje o prawach dziecka. To wydarzenie miało na celu zwrócenie uwagi, że coś takiego jak prawa dziecka istnieje, jest spisane i że dorośli mają obowiązek te prawa respektować. Tyle teoria, jaka jest praktyka. Jakie są podstawowe prawa i obowiązki rodziców waszym zdaniem?
Prawa i obowiązki rodziców, znaczy ja się nie szkoliłam, nie czytałam na przykład Konwencji Praw Dziecka albo coś takiego, natomiast chyba jest to jakieś naturalne i intuicyjne, że myślimy o tym, że chociaż bardzo byśmy czasem może chcieli myśleć o tym, że dzieci mają tylko obowiązki i że mają robić to i śmo i owo, ale że te prawa mają, to wynika jakby z naszej roli i z tego, co, że to my zaprosiliśmy je na świat. I to my jesteśmy za nie odpowiedzialni i że jak każdy człowiek powinno nas otrzymać to, co jest im do życia niezbędne.
To jest też pytanie o to, czy rodzice zastanawiają się nad tym, jakie są rzeczywiście prawa dzieci, jakie są ich prawa. Czy to jest coś na ogół, co się intuicyjnie jakby wyczuwa, tak? To, o czym mówiłaś. My zaprosiliśmy dzieci na świat, w związku z tym ta odpowiedzialność skutkuje tym, że mamy pewne obowiązki, tym samym dzieci mają pewne prawa. Jak to jest w waszym przypadku? Zastanawialiście się kiedyś, żeby gdzieś sprawdzić, jak to rzeczywiście wygląda w tych konwencjach? Czy dobrze myślicie, czy wasza intuicja prowadzi was w dobrym kierunku, czy nie?
Ja mam wykształcenie pedagogiczne, ale też jak Ania nigdy nie zaglądałam do żadnych formułek, tabelek.
Nawet jako dziecko nie zaglądałam?
Nawet jako dziecko, właśnie. Znaczy, wiesz, nasze dzieciństwo wyglądało trochę inaczej, prawda? Niż dzieciństwo naszych dzieci. Jak mi się wydaje, że nasze prawa... mniej mieliśmy praw niż nasze dzieci, o tak to ujmę.
Ale to jeszcze myślę, nie było konwencji, czy była? Nie, już na pewno był.
Nie, mamy 27. rocznicę, więc nie będziemy Asi wieku wypominać. Dobra.
Natomiast no właśnie intuicyjnie czuję, że moje dzieci mają prawo do miłości na przykład, tak? Mają prawo do tego, żeby czuły się kochane, żeby czuły się zadbane, żeby mogły się kształcić, to im chcemy zapewnić, żeby wzrastały w wierze, żeby wyrosły na dobrych ludzi. I myślę, że to wszystko gdzieś tam intuicyjnie, intuicja mi odpowiada i matczyne serce.
To są matczyne intuicje, panowie, jak w waszym przypadku. Może wy chociaż powertowaliście trochę, pozastanawialiście się.
No, jeśli o mnie chodzi, to zupełnie w ogóle mnie to nie interesowało. Myślę, że ten temat nie dotyczy też nas, bo myślę, że te konwencje są adresowane do sytuacji, kiedy dziecko wymaga ochrony, kiedy jest jakaś patologiczna sytuacja i kiedy państwo musi interweniować, no to już jest sytuacja jakiejś klęski. Myślę, że im mniej ingerencji państwa w rodzinę, tym lepiej. Natomiast myślę, że podstawowe prawo dziecka to jest prawo do miłości, wierności, uczciwości małżeńskiej rodziców. To jest jego podstawowe prawo. Bo to są warunki, które zapewniają dziecku wzrastanie w warunkach bezpieczeństwa. Miłość rodziców wzajemna.
To jest pytanie, do którego na pewno wrócimy. Czy to jest, czy prawa dziecka są na sytuacje tak zwane patologiczne, czy nie? Bo tu by się można było zastanowić. Do tego tematu wrócimy jeszcze, Tomku, jak w twoim przypadku.
No ja właśnie też nie patrzyłem na konwencję, dlatego że mi się życie podoba. Mam jakieś doświadczenie tego życia swoje własne. Widzę radość tego życia, widzę piękno, widzę ludzi, wspólnotę. No, to całe dobro, którego doświadczam i po prostu chciałbym, żeby moje dzieci też tego doświadczały. To jest to, czym się kieruję. czyli ich dobrem, ich rozwojem, tym, co widzę, że może ja bym tego do końca nie robił, bo nie mam na przykład talentu w tym kierunku, albo, ale widzę, że dziecko się w tym rozwija, jest to coś dobrego obiektywnie, albo postrzegam jako dobre obiektywne, no i chcę, żeby właśnie w tym kierunku szło, żeby też mogło z siebie coś dać innym i być kawałkiem tej ogólnej właśnie radości i szczęścia, którego doświadczam i które chciałbym, żeby one też doświadczały, nie? Więc tutaj jakby teraz wpasowanie jakiejś konwencji w to no jest trudne. Natomiast z drugiej strony zdaję sobie z tego...
A może nie jest trudne, bo nie wiesz, jakie są zapisy konwencji. Może one wynikają właśnie z takich też naturalnych rzeczy, które chcesz dać dziecku.
Znaczy nie, no akurat tą konwencję, żeśmy tutaj przed programem sobie przeczytali, no ona potwierdza znaczy wydaje mi się, że jest to spisane jakiś taki ogół, no wiadomo, że jak się grupa ludzi zbierze i stwierdza, że na przykład o, chcieliby coś napisać takiego, co ich będzie łączyć i co postrzegają jako dobro, no to ta konwencja właśnie wydaje mi się, że ma takie zapisy, nie? Ona nie bierze się tak, że a teraz sobie żeśmy wymyślili, że to będzie dobre, no to spisujemy, tylko powstała z jakiegoś takiego doświadczenia pewnie wielu narodów, wielu kultur, pokazuje, co łączy, jak jest doświadczenie jakiegoś właśnie braku, czyli na przykład jak dzieci nie doświadczają miłości, no to trzeba zapisać, tak, że to jest ich podstawowe prawo.
Tutaj dochodzimy jakby do tego pytania.
Ja tylko chciałam się odnieść do tego, co państwo powiedzieliście, że właśnie państwo powinno jak najmniej ingerować w rodzinę. I to do zasady tak jest, że w dobrych rodzinach wszystko toczy się swoim życiem i nie ma takiego zwyczaju, żeby państwo w postaci aparatu, którym dysponuje, wkraczało i ingerowało. Natomiast są środki przewidziane na sytuacje trudne, patologiczne i wtedy rzeczywiście ta ingerencja powinna nastąpić i takim polskim źródłem wiedzy na temat tych praw dziecka jest kodeks rodzinny opiekuńczy, który reguluje te prawa, ale też takie ustawy jak kodeks postępowania cywilnego, czy nawet kodeks karny w drastycznych przypadkach, który obliguje, i to chciałabym powiedzieć jako wydaje mi się coś ważnego, nas wszystkich, bo nie tylko jakieś specjalne służby, do informowania sądu opiekuńczego, a kiedy to jest przestępstwo policji, prokuratury, o sytuacjach, w których dzieciom dzieje się krzywda. Bo jestem pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, udzielam tam konsultacji prawnych bardzo osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, w tym również dzieciom, za pośrednictwem dorosłych, ale jednak dzieciom, które doznają krzywd, którym dzieje się źle, które wymagają pomocy ze strony nas dorosłych i takiej dbałości o to, żeby nie przejść koło sąsiada, u którego dziecko płacze, a my mówimy, że to nie nasza sprawa, bo może ono lubi płakać, bo tak jest.
Czyli gdzieś w jakimś sensie potwierdza nam się troszkę ta teoria, że ta konwencja, czy w ogóle zebrane spisy prawa są na takie sytuacje jednak kryzysowe, patologiczne, że w zdrowo funkcjonujących rodzinach te prawa są realizowane w naturalny sposób instynktownie, intuicyjnie. Czy to jest
ja
tak,
właśnie dlatego wspomniałam o kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w kontekście konwencji, bo konwencja jest aktem prawnym obowiązującym w Polsce, bo ona została ratyfikowana. Natomiast ona jest takim zbiorem czegoś, o czym chyba pan powiedział, takich dobrych zapisów potwierdzających pewne fakty. Prawo do życia dziecka, prawo do ochrony zdrowia, prawo do życia rodzinnego, do szukania pieczy zastępczej, kiedy dzieje mu się krzywda. I nie powiedziałabym, że tylko na patologiczne sytuacje, jest po prostu katalog praw przynależnych dziecku, z których można wywodzić różne ważne dla dziecka sprawy. Na przykład w sprawie toczącej się wobec dziecka, zgodnie z konwencją o prawach dziecka, ono może wypowiedzieć się zawsze wtedy, kiedy rozumie ideę tego, co się z nim dzieje. Czyli na przykład wyrazić zgodę na przysposobienie, czyli na przykład wyrazić swoją opinię co do tego, z kim chce zostać w sytuacji dramatycznej, na przykład śmierci rodziców, kto jest mu bliski. I tak jak polskie prawo w pewnym sensie uzależnia te działania oczywiście od osiągnięcia przez dziecko 13 roku życia, to odwołując się wprost do konwencji o prawach dziecka, możemy mówić o tym, że jeżeli to dziecko wie o czymś i jest w stanie to zrozumieć, to konwencja jakby łagodzi te nasze zapisy i mówi nie, możemy cię zapytać, czy ty chcesz zostać z taką sytuacją, czy nie. Jeżeli mogę, to jeszcze bym opowiedziała o takiej historii dość ważnej dla dzieci. Umiera matka, spodziewała się tego, że umrze, zostaje 3 chłopców, zostaje z jej konkubentem, który nie jest jej mężem i zgodnie z prawem automatycznie przywracają się prawa ojca, który w ogóle nie miał nic wspólnego z tymi dziećmi, ponieważ porzucił je x lat temu, alimenty wypłaca fundusz alimentacyjny i w tym momencie pojawia się taki problem. 3 dzieci, co tu kryć ze świadczeniami po stronie ich z rentą po matce i natychmiast zgłasza się ojciec, który ich nie zna.
i polski sąd musiał stanąć przed dylematem, co zrobić, czy powierzyć dzieci za przeproszeniem obcemu człowiekowi, obcemu mężczyźnie, który żył z nimi jednak ostatnie 5 lat przed śmiercią matki, ale ich darzy uczuciem jest z nimi, czy trzymać się tego, że jednak ważniejsze jest to ojcostwo biologiczne, on jest ojcem, on ma prawa i tak dalej, i tak dalej. Dlatego te konwencje, no, pani mówi, konwencje, kodeks rodzinny, polskie przepisy mówią o dobru dziecka jako o naczelnej zasadzie regulowania wszystkiego, że każdą normę patrzymy przez pryzmat dobra dziecka rozumianego chyba przez wszystkich w jednakowy sposób, czyli taki...
No właśnie, to jest pytanie, że rzeczywiście dobro dziecka jest przez wszystkich rozumiane w jednakowy sposób.
No, ustawodawca tego dobra dziecka nie uregulował wprost, natomiast jako naczelną zasadę zarówno prawa rodzinnego, jak i konwencji przyjął dobro dziecka. Ono zostało w nauce wydefiniowane jako taki przymiot przynależny dziecku, tak aby zapewnić mu ogół jego praw.
A jeszcze zostając na chwilę w tej przestrzeni poradni, czy bywają takie sytuacje, że rodzice są zdziwieni, że coś jest ich obowiązkiem, że ich dzieci mają jakieś prawa, że nie myśleli, nie wiedzieli o tym? Spotyka się pani z takimi sytuacjami?
Ja się spotykam z zaniedbaniami ogromnymi i nie muszą oni mi tego mówić, ja to widzę.
Czyli to po prostu sytuacja
pokazuje.
Czyli
sytuacja, której ktoś nie ma w ogóle wrażliwości na swoje dziecko, na jego uczucia, na to, że matka ograniczająca kontakt dziecku z ojcem, który przyjechał z zagranicy, chce odwiedzić dziecko, chce wziąć 8-letnią dziewczynkę na spacer. Człowiek, żadnej patologii takiej w nim nie ma, ale ona go nie lubi, bo on ją porzucił i ona przychodzi i obwieszcza radośnie, że ona nie da dziecka na spacer, bo on nie będzie z dzieckiem spacerował. I ja nie wiem, czy ta pani wie, że ona łamie dobro dziecka. Ona jest przekonana o tym, że ona je chroni, bo on akurat w ten weekend miał okazję przyjechać z Holandii i chciał się zobaczyć z dzieckiem.
To jest też taki przykład, kiedy dwaj dorosłych ludzi zupełnie inaczej to dobro dziecka rozumie. Wracając do tego, co intuicyjne, co zapisane. Kiedy myślicie o prawach i obowiązkach dzieci, to jakby jakie zestawy są dla was oczywiste? Co jest w tej hierarchii najwyżej? Już troszkę mówiliście na początku, ale spróbujmy to uporządkować. Nie, w prawach.
No, znaczy, może od obowiązków zacznę. Intuicyjnie. Dziecko, uważam, ma obowiązek robić wokół siebie wszystko, co jest w stanie wokół siebie zrobić. Czyli nie nakładałbym na dziecko obowiązku jakby ponad to, co... No jeżeli na przykład potrafi już sobie wymyć zęby, to powinno myć sobie zęby. Jeżeli potrafi ścielić łóżko, powinno ścielić łóżko. Nie powinienem tego robić za nie. I,
a jeśli potrafi rozpalić ognisko?
W salonie.
Jeżeli w salonie jest kominek, to też może. Znaczy, chodzi o coś takiego, że wydaje mi się, że te obowiązki, które my nakładamy na dzieci, one jedne wynikają z pewnego widzenia jakby dalszego, tak? Bo na przykład obowiązek nauki na dziecko jest nałożony
podstawowy.
Podstawowy taki obowiązek, który no też pewne konwencje uważają, że to nie jest dobry obowiązek, że nakładać obowiązek, tylko raczej powinno się wzbudzać w dziecku ciekawość, żeby ono samo jakby uczyło się i poznawało i tak dalej. No ale tu jakby nie wnikam. Chodzi o to, że no pewne obowiązki można dyskutować, czy one są rzeczywiście na dzisiaj potrzebne, a jednak je nakładamy na dziecko, nie? Natomiast wydaje mi się, że podstawowa w ogóle taka granica, ja bym powiedział, że ja bym ją postawił i nie dał dziecku tego nie robić, tak? To jest właśnie taka, że co potrafisz wokół siebie zrobić,
czyli
to już
mówisz
zrób.
Cały czas o prawie do rozwijania swoich umiejętności już nabytych. Tak?
Mój mąż mówi, że nauka jest prawem, przywilejem. Nie obowiązkiem,
tego nazwa, żeby... No tak, no, jeżeli nałożymy to w formie obowiązku, a dzieci się buntują przeciw obowiązkom, no to naturalnie będą się buntować przeciwko nauce, nie? I to jest pytanie, czy jest to strategicznie dobre.
Ja widzę właśnie coś takiego, że ten temat praw i obowiązków często się pojawia wtedy, kiedy w jakiś sposób wchodzimy w sytuacje konfliktowe z dziećmi, tak? One zaczynają egzekwować coś, zaczynają z nami dyskutować o tym, co mają za prawa, a my zaczynamy im uświadamiać, jakie mają obowiązki, tak? I że często to się odbywa w takiej, rozmowa akurat o tym odbywa się właśnie wtedy, kiedy emocje są wysokie i kiedy są jakieś takie wymagania z dwóch stron. Także to chyba jest taki temat trudny. Natomiast jak dla mnie te prawa wynikają przede wszystkim z tej podstawowej rzeczy, że dziecko jest od nas zależne i jest słabsze. My w tej chwili z Tomkiem robimy też taki kurs na temat bliskości w rodzinie, na temat więzi, który też mocno zahacza o kwestie takie neurorozwojowe, które nam też otwiera oczy właśnie na to, czego żeśmy nie wiedzieli. Właśnie w jakich jeszcze obszarach można zobaczyć, że dziecko jest słabsze, jest jeszcze niedostosowane społecznie, jeszcze potrzebuje naszej jakiejś ingerencji, tudzież tłumaczenia świata, tudzież właśnie przetłumaczania emocji itd., itd. Więc dla mnie to chyba wynika, takie zdrowe patrzenie na prawa i obowiązki dziecka, to wynika właśnie z tego, żeby pamiętać o tym, że to dziecko jest słabsze i od nas zależne, nawet jeżeli jest już nastolatkiem i pyskuje tak, że po prostu mózg daje w poprzek, ale dalej to jest człowiek bliski mi, który nie jest jeszcze do końca jakby ukształtowany i ja nie mogę od niego wymagać, tak jak Tomek powiedział, tak wszystkiego już. To nie jest człowiek dojrzały, tak? Natomiast obowiązki wynikają z tego, że no wiadomo, no dzieciom się nie chce. Najfajniej jest się bawić i by było przyjemnie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my wiemy o tym, że obowiązki wychowują, że obowiązki po prostu sprawiają, że człowiek dojrzewa, umie wymagać od siebie i sam sprawdza swoje możliwości po prostu i sam swoje nastawienie do świata i swoje możliwości też charakterologiczne i to ich kształtuje. Więc to też jakby wyznacza nam ten kierunek w obowiązkach i to jest tak też Tomek powiedział, tak, że trzeba nieustannie obserwować, bo każde dziecko rozwija się inaczej i jedne umie ścielić łóżko, jak ma 3 lata, a inne dopiero jak ma 6, bo inne
jeszcze są takie, które
ten ruch mu się tam zawsze zagnie i się wkurzy i walnie do kołdrą i tak dalej.
No, ale ostatecznie ten obowiązek ma prowadzić do tego, że dziecko stanie się samodzielne, a później następny krok stanie się dojrzały do tego, żeby dawać miłość innym. To znaczy my ostatecznie widzimy ten cel, że my nie będziemy żyli wiecznie i nasze dzieci też nie będą pod opieką cały czas. I nie tylko, że wyjdą w świat robić coś wokół siebie, żeby przeżyć, ale właśnie mamy też je uzdolnić. Właśnie to jest też pewne prawo dziecka, tak mi się wydaje. Prawo do miłości daje też, nakłada na nas taki obowiązek, żeby wychować dziecko tak, żeby ono było zdolne tę miłość dawać i przyjmować. Nie? I tutaj właśnie te obowiązki to jest jeden z elementów kształtowania właśnie postawy miłości. Bo jeżeli nie jestem w stanie wokół siebie zrobić, no to kiedy dam miłość, która wymaga robienia jeszcze kogoś, nie? Który... no to nie jest tak, że ja z tego czerpię, nie? Także tutaj no to się przenika, te dwie sfery się przenikają. No i właśnie to trzeba mądrości.
Myślę, tak, że to też wynika z tego, tutaj te kategorie praw dziecka, one są, prawda, są 4 kategorie: osobiste, polityczne, socjalne, ekonomiczne. Mało kto się zastanawia, nazywa to, natomiast większość rodziców, umówmy się, realizuje, prawda? Asia z Andrzejem, jak na waszym gruncie rodzinnym, jakby które waszym zdaniem z takich praw podstawowych dziecka są najważniejsze, o które jakby dbacie szczególnie, żeby były zaspokojone?
Ja będę monotonny w tym programie, ale powiem to jeszcze raz, że tak uważam. Nie jestem fachowcem, nie wypowiadam się jako fachura tej dziedzinie, tylko jako ojciec. Z obserwacji moich dzieci uważam, że to, co dla nich było najważniejsze, to poczucie bezpieczeństwa zapewniane przez to, że jest mama i tata, którzy się kochają. I to są to minimum, które zapewnia warunki do bezpiecznego rozwoju dla dziecka. I dzieci tego przede wszystkim potrzebują, poczucia bezpieczeństwa. Mhm. Myślę, że im dziecko jest starsze...
Czyli przepraszam cię, warunek do jakby tak, realizacji tak, no, innych praw.
Tak, dokładnie. No, bez tego innych myślę, że albo jest to w ogóle niemożliwe do zrealizowania, albo bardzo trudne. Im dziecko starsze oczywiście, im oddala się od rodziców w naturalny sposób, tym katalog jego potrzeb rośnie i też możliwość ich zaspokajania. Pojawiają się nowe sytuacje, ale no od tego należy wystartować.
Ciekawa jestem, czy wyobrażacie sobie taki zapis prawny, że rodzice muszą się kochać? Bo inaczej, bo to jakby zaspokaja...
Ale tak jest, tak chyba jest w obowiązującym prawie, bo rodzice, którzy zawierają związek małżeński, ślubują to sobie. Przysiędzę małżeńskie, więc
no tak,
zobowiązują się...
Ale w kontekście prawnym
nie.
Tego...
No, zawiązują...
Jest obowiązek wierności, jest obowiązek wzajemnego wspierania się, takie obowiązki
są. Tak, nawet w tym ślubie cywilnym, już nie mówimy tutaj o ślubie kościelnym, tam też jest bardzo dużo takich, nawet więcej niż przysiędze małżeńskiej kościelnej, które jest takich rzeczy, które sobie umówimy, tylko później rzeczywiście niektórzy życie stwierdzą, pokazuje. No to wtedy mówiłem, a teraz zmieniłem zdanie i mówię co innego, nie? A tutaj jakby chodzi właśnie to, no, co Andrzej mówił, żeby w tym trwać.
To jest trochę taka niekonsekwencja, bo to tak samo, jeżeli mówimy o prawie dziecka do życia, to wiemy, że w Polsce na przykład niektóre dzieci nie mają prawa do życia, że stwierdzi się u dziecka jeszcze na etapie prenatalnym jakąś chorobę, nie, chociażby zespół Downa, jakieś upośledzenie, to dziecko już automatycznie, jego prawo do życia nie jest prawem absolutnym, tylko podlega dyskusji, to znaczy czy matka i czy rodzice zgadzają się na to, żeby ono żyło, czy nie. I oczywiście to jest tam dyskusja, czy to już dziecko, czy nie dziecko, ale nie chcę w to wchodzić, ale tu widać, że my dorośli czasem relatywizujemy te prawa dziecka, zależy od tego, jak nam jest wygodnie. Jeżeli jest pozwolenie na rozwód, wydaje się to prostsze rozejść się niż walczyć albo trwać w trudnym związku i dochować tej wierności, no to zapisaliśmy, że można, tak? I że wtedy już nie ma dobra dziecka, bo dobrym dziecka jest to, żeby jednak były w rodzinie.
Że dobrym dziecka jest mniejsze zło, wybór mniejszego zła.
No na przykład, tak? Ale że wydaje mi się, że w większości przypadków pomija się już bardzo często ten cały etap próby zejścia się jakiejś rzeczywistej terapii małżeńskiej czy cokolwiek, że coraz częściej ten rozwód jest taki bardzo szybki i niemalże na życzenie. I że pomija się właśnie w tym dobro dziecka, że jednak warto włożyć wysiłek i czas w to, żeby uratować związek właśnie dlatego, to co mówił Andrzej, tak? Bo dziecko najbardziej potrzebuje tego stabilnego gruntu, tych dwóch płyt tektonicznych, jak jest matka i ojciec, jak one się rozjeżdżają, no to świat się po prostu kończy, nie?
Mhm. W zeszły piątek miałam okazję uczestniczyć w takiej konferencji we Wrocławiu, która miała taki tytuł, który może nam tutaj być pomocny w tej dyskusji, tytuł tej konferencji brzmiał krzywda pojemna jak dobro dziecka i że w tym dobru dziecka jest strasznie dużo krzywdy. I to, co mówimy o możliwości urodzenia się dziecka w naszym kraju, przekłada się na taką refleksję pani sędzi, która uczestniczyła w tej konferencji w Cieszynie, która mówiła jeszcze nie tylko o prawie do urodzenia, ale prawie do zdrowego urodzenia. I mówiła o tym, że o czym my jakby wiemy, obracając się w tych kręgach osób z problemami, o zespole FAS, o pijących matkach, które rodzą dzieci uszkodzone, które je krzywdzą na wstępie. I o tym, jak bardzo bezsilne jest polskie prawo wobec takich osób. Są kraje, w których matka, która jest pod wpływem alkoholu, po prostu ubezwłasnowalnia się, umieszcza się na leczeniu i do koniec, bo dobro dziecka przemawia za tym, że dziecko ma się urodzić zdrowe, chociażby po to, żeby mogło zdrowe trafić do rodziny, która będzie je kochało. Natomiast to spustoszenie, które czyni ta choroba w dzieciach, pozostaje bez echa. Dlatego chciałabym, żebyśmy też o tym mówili, że to miłość rodzicielska i te prawa dziecka zaczynają się rzeczywiście prenatalnie i władza rodzicielska to jest piecza nad osobą dziecka, nad jego majątkiem, pełna troska o nie. Ono się równie dobrze może zacząć wcześniej, prawda, czyli jeszcze przed urodzeniem, a kiedy dziecko startuje już z gorszymi szansami przez to, że rodzic postąpił w taki, a inny sposób, to może budzić kontrowersje.
Ja jeszcze wrócę na taki grunt rodzinny. Myślę, że dzisiaj w ogóle dzieci mają, no, u nas mają prawo głosu i prawo wypowiadania siebie. No czego my na przykład mieliśmy w dzieciństwie? W dzieciństwie naszym mówiło się, że dzieci ryby głosu nie mają, tak? Dzisiaj myślę, że dzieci mają pełnoprawny głos, traktuje się jak człowieka dziecko, czy jest mniejsze, czy większe, ma prawo wypowiedzieć swoją frustrację, swoją złość.
Co nie to, znaczy, że nie koniecznie podoba, trzeba za tym iść.
To oczywiście nie znaczy, że musimy to akceptować i musimy zrobić tak, jak dziecko sobie życzy, ale wysłuchujemy go i to jest jego prawo. U nas w domu, jak narasta frustracja, to siadamy do stołu, mamy pudełko zapałek, bo tak akurat nam kiedyś wpadło w ręce i ten, kto ma pudełko zapałek w ręce, ma prawo głosu i mówi o tym, że za dużo ma obowiązków albo nie podoba mu się ten obowiązek i chciałby zamienić z kimś innym i nikt inny wtedy nie może się odzywać, bo nie ma pudełka zapałek.
Czyli takie dziecko z zapałkami.
Dziewczynka.
U nas konkretnie. No, u was
wracamy do tych ognisk zapałek.
Ja bym się tylko chciała jeszcze na moment zatrzymać przy tym, co pani mówiła, pani Magdo, bo teraz tak, trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Czy są możliwości prawne, akurat w tym bardzo konkretnym przypadku, prawda, tego zespołu alkoholowego, wyegzekwowania od matki w naszym kraju, bo z tego, co rozumiem, nie ma. Jest tylko ewentualnie jakaś tam dezaprobata społeczna, ale rzeczywiście narzędzi do tego, żeby tą patologiczną sytuację zatrzymać i ochronić dziecko, nie ma.
Dzielę się z państwem tą refleksją, ponieważ ta pani podjęła trud założenia stowarzyszenia, które będzie właśnie działało na rzecz propagowania w ogóle informacji na ten temat, ponieważ jej doświadczenie jest takie, że rozpoczęła swoją jakby naukową wypowiedź od tego, że jeszcze 3 rozprawy i uwierzy, że alkohol to nie, że piwo to nie alkohol. Bo te panie wszystkie pijące przychodzą w sprawach innych dzieci, przychodzą pijane na salę sądową i mówią, że a czy pani piła? Nie. Ale przecież pani jest pijana? Nie. A piła pani piwo? Tak. Więc jeżeli jest taka refleksja, to znaczy też, że nie ma świadomości w tych osobach, stąd jest taka potrzeba, żeby prawo zmieniać, po to są takie konferencje, żebyśmy dyskutowali o tym, w jakim kierunku, tak żeby nie łamać innych praw, ale równocześnie nie dopuszczać do tego, że potem się mówi, że jest niski wskaźnik rodzin szczęśliwych z powodu adopcji, bo te dzieci, trafiają tam chore i ludzie, którzy oczekują dzieci zdrowych, dostają informację, że jest okej, a okazuje się, że nie jest okej i zmagają się z kilkoma problemami, których dało się uniknąć w banalny sposób, czyli powstrzymaniu matki od spożywania alkoholu w czasie ciąży. Dlatego,
tylko trzeba mieć narzędzia.
Trzeba mieć narzędzia, a tych narzędzi w Polsce brakuje i w 100% się zgadzam z tą panią, ponieważ my zajmowaliśmy się dziewczynami, które brały narkotyki w ciąży, a piją, palą i bezsilni się czujemy bardzo. I wszelkie próby jasnego słuchaj, pojedziesz do Warszawy, będziesz miała substytut narkotyków, doczekasz do rozwiązania, operujemy ci to. Ona ma swoje potrzeby i one są jakby ponad tymi kwestiami.